dniu naszej konferencji. Dzisiejsze popołudnie również będzie poświęcone dyskusji nad książką profesora Jacka Wojtysiaka Spór o istnienie Boga. Ja tylko z technicznych uwag chciałbym nadmienić, że dzisiaj w takim samym czasie, w jakim wczoraj mieliśmy zmieścić 5 referatów, dzisiaj musimy zmieścić 6 referatów plus dyskusję. W związku z tym bardzo będę wdzięczny za dyscyplinę czasową. Zaznaczam, że wczoraj przeciągnęliśmy naszą dyskusję o 1,5 godziny, to bardzo dobrze, natomiast był jeden referat mniej, więc dzisiaj rzeczywiście będę wdzięczny za dyscyplinę czasową. Będę też przypominał o czasie. Pierwszy referat bardzo poproszę pana profesora Piotra Gutowskiego z Instytutu Filozofii Teoretycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Bardzo dziękuję, ale proszę mi pozwolić, zanim zacznę mówić o tym, co chciałbym powiedzieć o książce Jacka Wojtysiaka, to chciałem dwa słowa powiedzieć na temat pochwalnych, na temat idei tych wykładów, bo nie wiem, czy Państwo zdajecie sobie sprawę, że one są zupełnie wyjątkowe, nie tylko w polskiej filozofii chrześcijańskiej, ale myślę, że w ogóle w polskiej filozofii i są niezwykle potrzebne, to znaczy nam dzisiaj się czasami zarzuca, że jesteśmy niesamodzielni, że głównie zbieramy jakieś myśli anglosaskich filozofów, czy tam francuskich, czy niemieckich i niesamodzielnie je tutaj prezentujemy. Tymczasem każda osoba zaproszona na takie wykłady jest zobligowana samodzielnie przedstawić jakąś samodzielną wizję teologii naturalnej i w ten sposób zmuszona jest niejako do samodzielności. Bardzo często wielkie dzieła powstawały w wyniku tego rodzaju wykładów. Ta idea wykładów imienia Bocheńskiego jest bardzo podobna do wykładów gifordowskich. Gdybyśmy sobie wyobrazili, że nie byłoby wykładów gifordowskich, to nagle okazałoby się, że naprawdę wielka część wielkich dzieł filozoficznych po prostu by nie powstała. Więc chciałbym tutaj podziękować wszystkim organizatorom za to, że te wykłady w ogóle się odbywają, no i że one już one mają taką realizację, bo to już jest przecież któraś z kolei ważna książka. Teraz przechodzę do tego, co ja chciałbym powiedzieć i od razu powiem, że nie będę mówił o tym, co zostało zapowiedziane, dlatego po prostu, że wiele z tego, co chciałem powiedzieć, zostało już wczoraj przedstawione, lepiej niż ja bym to pewnie zdołał zrobić. I z tego, co wiem, zagadnienie intuicji jeszcze dzisiaj wróci w kolejnych referatach. Ja w swojej wypowiedzi skoncentruję się na pewnych uwagach dotyczących właściwie formalnej struktury książki Jacka Wojtysiaka i formalnych kwestii związanych z tą książką, ale jak Państwo zobaczą, będą one miały pewien podtekst, który odnosić się będzie również do zawartych tam treści. Najpierw wypowiem kilka uwag terminologicznych dotyczących terminologii stosowanej przez Jacka Wojtysiaka, powiem później o pewnych sprawach dotyczących struktury tego wykładu w książce i zaproponuję inne uporządkowanie, które jednocześnie będzie właściwie inną wizją teologii naturalnej niż ta, którą proponuje Jacek Wojtysiak. Zaczynam więc krótko od tych uwag terminologicznych. Otóż chwalono wczoraj Jacka Wojtysiaka za kreatywność terminologiczną, która wyraża się między innymi w umiejętności konstruowania nowych słów, takich jak choćby kosmizm necesytarystyczny, kosmizm eksternalistyczny, kosmizm kontyngencyjno-aracjonalny, aksjarchizm, panekteizm. Przyznam, że i na mnie te nowe terminy robią wrażenie, tyle że jest ono raczej negatywne. Znaczy, uważam bowiem, że dla zachowania takiego poczucia ciągłości problematyki filozoficznej, a to jest pewną wartością, ważna jest też ciągłość terminologiczna. Nie oznacza to oczywiście, żebym się sprzeciwiał wprowadzaniu nowych słów, gdy jest to merytorycznie uzasadnione. Sądzę jednak, że nie ma dobrego uzasadnienia dla wielu nowych terminów, które Jacek wprowadził. Oczywiście termin, powiedzmy kosmizm necesytarystyczny czy necesarystyczny, zwraca naszą uwagę na nieco inny aspekt doktryny, do której się odnosi, niż na przykład termin panteizm. Ale sądzę, że czytelnik nie pogubiłby się, gdyby nazwa panteizm była podstawowa, a nazwa kosmizm necesarystyczny jedynie pomocnicza. Pomijam tutaj już estetyczny aspekt stosowanej terminologii, który też jakoś trzeba brać pod uwagę. Nie wiem, jak to jest w Państwa przypadku, ale mnie słowo na przykład kosmizm kontyngencyjno-aracjonalny we mnie wywołuje taki nieprzyjemny dysonans estetyczny, nie mówiąc już o tym, że termin kontyngencyjny bardziej mi się kojarzy z kontyngentem niż z przygodnością. Rozumiałbym i gotów byłbym nawet usprawiedliwić tę praktykę wprowadzania nowych nazw na oznaczanie niekiedy starych stanowisk, no, w celu wyeksplikowania pewnych ich własności, gdyby ta praktyka była konsekwentna, ale moim zdaniem Jacek konsekwentny nie jest, bo zdarza się, że na oznaczenie swojego stanowiska stosuje nazwę odnoszącą się do poglądów, których jak sądzę nie akceptuje. I tak jest na przykład ze słowem kreacjonizm, oznaczającym dzisiaj koncepcję stworzenia świata przez Boga, opartą na literalnym odczytaniu Księgi Rodzaju i przeciwstawioną wszelkim ewolucjonizmom, zarówno tym w wersji teistycznej, jak i ateistycznej. Jest tu zresztą rzeczą znamienną, że krytycy ewolucjonizmu, w Polsce jest to na przykład profesor Kazimierz Jatkowski i jego uczniowie, bardzo dbają o to, żeby nazywać ich teoretykami inteligentnego projektu, a nie kreacjonistami. Mimo że oczywiście często ktoś tam, różni nieżyczliwi interpretatorzy nazywają ich kreacjonistami, to oni właśnie uporczywie nie chcą, żeby ich tak nazywać. No więc muszę powiedzieć, że nie rozumiem, dlaczego Jacek używa terminu kreacjonizm na oznaczenie własnego stanowiska, nie zaznaczając, że chodzi mu o inne znaczenie niż to, które dzisiaj się właściwie już bardzo rozpowszechniło. W każdym razie ja nie zauważyłem w książce takiego wyjaśnienia. I trzecia taka drobna uwaga terminologiczna jest taka, że niedobre wydaje mi się także nadużywanie słowa intuicja, zwłaszcza, że w większości wypadków dałoby się ją zastąpić takimi terminami jak założenie, presupozycja, zasada czy reguła. Wystarczyłoby po prostu dopowiedzieć, że chodzi o założenia podstawowe, które dane są nam w sposób niedyskursywny. Formułując tę uwagę, nie odnoszę się do tego, co Jacek Wojtysiak rozumie pod nazwą intuicja, ale do tego, że uczynił z tego słowa jakby centralny termin w swojej książce. A o tym, że tak jest, to najlepiej świadczy wykaz skrótów, prawda? Czyli no najczęściej używanych i zarazem szczególnie ważnych terminów wieloczłonowych w książce. Na 13 stosowanych w książce skrótów, 9 odnosi się do różnych intuicji. Otóż mnie się wydaje, że zwłaszcza ci wszyscy, którzy deklarują uprawianie filozofii analitycznej, powinni być ostrożni w stosowaniu tego terminu. Wprawdzie w ciągu ostatnich lat dość dużo pisze się w filozofii analitycznej o intuicjach, zwłaszcza w związku z zagadnieniem analiz konceptualnych i także w związku z taką nową odmianą filozofii, która nazywa się filozofią eksperymentalną. Ale najczęściej tam intuicję rozumie się znacznie węziej niż rozumie to Jacek Wojtysiak, a poza tym coraz wyraźniej widać też opór przeciw nadużywaniu tego terminu. Na przykład rok temu, w roku 2012, Herman Kapelen wydał w Oxford University Press taką książkę o charakterystycznie brzmiącym tytule Philosophy Without Intuition, czyli filozofia bez intuicji, no, w której tępi nadużywanie tego słowa przez swoich kolegów filozofów analitycznych. Ale to są sprawy oczywiście drobne, mniej znaczące. Teraz przechodzę do uwag dotyczących jakby struktury argumentacji zaproponowanej przez Jacka Wojtysiaka w tej książce. Otóż ta struktura argumentacji wyznaczona jest przez następującą myśl. Znaczy, spośród konkurujących hipotez teistycznej, panteistycznej i innych należy zaakceptować taką, która w największym stopniu spełnia warunki wyznaczone przez to, co Jacek nazywa intuicjami. Intuicje są tutaj pewnymi podstawowymi przekonaniami, które spełniają rolę testu dla hipotez ontologicznych czy metafizycznych, analogicznie jak dane empiryczne spełniają rolę testu dla hipotez naukowych. Otóż, proszę Państwa, taki dowód ma sens pod warunkiem, że treści owych intuicji są niezależne od tej zwycięskiej hipotezy, a więc od hipotezy teistycznej. I to tutaj Jacek Wojtysiak też bardzo mocno podkreśla. Cała ta argumentacja ma sens, jeżeli treść tych intuicji jest niezależna od tej hipotezy ontologicznej, od teizmu. Gdyby intuicje były zależne od teizmu, wówczas dowód obarczony byłby po prostu błędnym kołem. Jakie to ma konsekwencje? Otóż moim zdaniem taki kierunek argumentacji nakierowuje całą uwagę autora na owe intuicje i na to, aby były one niezależne od tezy teistycznej. I dlatego Jacek Wojtysiak bardzo dba o to, żeby przynajmniej te intuicje, które uważa dla swojego dowodu za centralne, na przykład intuicje racjonalności czy przygodności, traktować jako intuicje ontologiczne, a nie na przykład intuicje religijne. To tam jest kilka różnych podziałów, które można zauważyć w książce Jacka Wojtysiaka. On wyraźnie pisze, że te intuicje podstawowe to są intuicje ontologiczne, a nie intuicje religijne. Czasami odwołuje się do religijnych, ale to już wtedy, kiedy mamy do czynienia z bardziej taką pełną koncepcją Boga. Zasadniczo jednak idea jest taka, że te intuicje ontologiczne są jakby niezależne od tezy teistycznej. No bo gdyby potraktować je jako religijne, to nie spełniałyby warunku niezależności. Inną konsekwencją chyba jest to, że zaprojektowany przez Jacka Wojtysiaka argument powoduje także, że cała uwaga czytelników skupia się na owych intuicjach. Prawda? Czytelnicy, zwłaszcza ci bardziej krytyczni, będą zadawać sobie pytanie, czy posiadają takie same intuicje jak autor książki. Będą się zastanawiać, czy teizm spełnia najlepiej wszystkie te intuicje łącznie, a także czy intuicje te są faktycznie od teizmu niezależne. I miałem wrażenie, że znaczna część wczorajszych dyskusji dotyczyła właśnie tego rodzaju zagadnień. Co więcej, proponowany przez Jacka Wojtysiaka kierunek argumentacji, a zwłaszcza usilne podkreślanie, że intuicje ontologiczne są niezależne od tezy teistycznej, sprawiają, no przynajmniej na mnie, wrażenie pewnej sztuczności i takiego mechanicznego charakteru, mimo że on sam bardzo często jakby próbuje ten zarzut zneutralizować, właśnie mówi, że próbuje zrobić coś, żeby argumentacja nie była mechaniczna. Ja miałem niekiedy takie wrażenie, jakbym, czytając tę książkę, jakbym przeglądał akta takiego ustawionego konkursu, w którym warunki początkowe są tak dobrane, że spełnia je tylko jedna z góry upatrzona osoba, ale oczywiście sprawiają wrażenie, jakby z tą osobą w ogóle nie miały żadnego związku. To jest w rodzaju takiego ustawionego konkursu czy przetargu. Czy można by cały ten materiał zawarty w książce uporządkować jakoś inaczej, żeby pozbyć się tego poczucia uczestnictwa w takim ustawionym konkursie oraz żeby pozbyć się tego skupiania uwagi na rzekomo niezależnych od teizmu intuicjach? Znaczy, tu może nie powinien mówić rzekomo, ale w każdym razie jest tutaj podejrzenie, że te intuicje nie zawsze są tak niezależne, jak chciałby autor tej książki. Otóż myślę, że można by to zrobić, odwracając kierunek argumentacji i zaczynając od pytania, które w swoim referacie postawił profesor Jadacki i pani profesor Brożek, a mianowicie, jakie są kryteria akceptacji teizmu. Okazałoby się wówczas, że pierwszą i podstawową rzeczą, którą trzeba zrobić, a to pierwsza byłaby rzecz, to ustalić znaczenie słowa Bóg. Zanim bowiem zaczniemy zastanawiać się, co znaczyć miałoby wyrażenie Bóg istnieje oraz zanim przedstawimy rację za istnieniem Boga, trzeba rozumieć, co ma się na myśli, gdy używamy słowo Bóg. I to także wspaniale zostało, myślę, wyeksponowane w referacie, o którym przed chwilą mówiłem. Ale wówczas trzeba by zacząć od eksplorowania intuicji religijnych, a nie od intuicji ontologicznych. Znaczy, żeby ustalić znaczenie tego terminu, to trzeba by, używając tego języka Jacka Wojtysiaka, zwrócić się w stronę intuicji religijnych, a nie intuicji ontologicznych. To oczywiście nie byłoby łatwe i nie twierdzę, że ustalenie takiego jakby minimalnego religijnego znaczenia słowa Bóg jest proste, ale sądzę, że nie jest niemożliwe. Wątpię jednak, aby w tym pojęciu Boga zawarte były określenia atrybutów, które są typowe dla pojęcia Boga uzyskanego drogą proponowaną przez Jacka Wojtysiaka. Na przykład, nie wiem, wszechmoc, wszechwiedza w sensie absolutnym, pozaczasowość, prostota, niezmienność i tak dalej. Mam podejrzenie, że tak by nie było. Wydaje mi się, że przynajmniej od dwóch wieków nasilają się próby pozbycia się klasycznej idei Boga uzyskanej metodą tej tradycyjnej teologii naturalnej. I sądzę, że one idą w dwóch kierunkach. Pierwszy kierunek to jest modyfikacja przypisywanych Bogu atrybutów w taki sposób, aby one harmonizowały z jakąś idealnie pojętą praktyką religijną, doświadczeniem religijnym, czy idealnie pojętą religią. Ja przez pewien czas zajmowałem się tak zwaną filozofią procesu. Studiowałem między innymi filozofię Whiteheada i jego następców. Otóż oni byli bardzo krytyczni w stosunku do tej tak zwanej klasycznej koncepcji Boga. Whitehead uważał, że ta klasyczna koncepcja Boga, którą jak sądzę Jacek akceptuje, ona powstała w wyniku, jak to on mówi, obdarzania Pana Boga metafizycznymi komplementami. Znaczy, wszelkie komplementy przypisowano Panu Bogu, nie zwracając uwagi, że tak ukonstytuowana idea Boga nie jest wewnętrznie spójna, że te atrybuty boskie są być może wewnętrznie sprzeczne, że nijak się mają do religijnej idei Boga i tak dalej. Charles Hartshorne, jeden z następców Whiteheada, napisał takie dziełko bardzo charakterystyczne, tytule Omnipotence and Other Theological Mistakes, czyli Wszechmoc i inne błędy teologiczne. Myślę, że tytuł tego dzieła pokazuje, w jakim kierunku zmierza ta koncepcja Boga, którą proponują właśnie choćby procesualiści. Oni nazywają ją neoklasyczną koncepcją Boga. Więc gdybyśmy tę koncepcję określili mianem klasycznej, to byłaby jakaś neoklasyczna koncepcja Boga. I to jest, myślę, pierwszy kierunek, w którym idą modyfikacje teizmu. Podkreślam, to są modyfikacje teizmu, czyli nie mówimy tutaj o panteizmie czy o jakichś innych koncepcjach, które były tutaj rozważane. Ja sądzę, że to jest ciągle w obrębie tego, co się nazywa teizmem. I drugi kierunek, który, jak sądzę, też staje się coraz bardziej atrakcyjny, to są różne wersje teologii negatywnej, której imperatywem jest, można powiedzieć, pewna ostrożność w przypisywaniu Bogu jakichkolwiek znanych nam własności. Prawda? Gdybyśmy tę teologię naturalną, teologię negatywną interpretowali nieżyczliwie, to moglibyśmy powiedzieć, że to jest pewna próba uchylenia się przed różnego rodzaju problemami, które mają ci wszyscy, którzy Bogu jakieś tam wyraziste atrybuty przypisują. Bo wtedy oczywiście pojawiają się pytania, jak te atrybuty mają się do siebie, jak one mają się do naszego doświadczenia i tak dalej. Tutaj natomiast idea jest taka, że powinniśmy być ostrożni w przypisywaniu Bogu jakichkolwiek atrybutów. Mnie się wydaje, że tutaj jest coś na rzeczy i gdyby tę ideę dobrze wyeksplikować, oczywiście taka teologia negatywna w sensie radykalnym też nie jest do utrzymania, bo właściwie wówczas żadnego atrybutu nie moglibyśmy Bogu przypisać, ale ja sądzę, że w pewnym ograniczonym zakresie tkwią tutaj za teologią negatywną pewne trafne intuicje, które no na przykład wyrażają się u niektórych autorów tym, że najbardziej właściwą postawą wobec Boga jest na przykład milczenie, prawda, milczenie. No coś tu jest na rzeczy, jest jakaś myśl, że nieadekwatność naszego języka jest szczególnie widoczna w odniesieniu właśnie do tych pojęć religijnych, a zwłaszcza do pojęcia Boga. I wreszcie jeszcze jedna uwaga na zakończenie, którą chciałbym wypowiedzieć, to jest taka, że oprócz tych dwóch kierunków modyfikacji tej klasycznej koncepcji Boga, które moim zdaniem obserwujemy, jest też i trzeci ważny czynnik, który trzeba wziąć pod uwagę i to też myślę pan profesor Jadacki dobrze podkreśli, mianowicie ateizm. Otóż mnie się wydaje, że dziś nie sposób jest uprawiać teologii naturalnej, nie biorąc pod uwagę tego czynnika pod uwagę. Otóż istnieje domniemanie, że spora część tych funkcji, które dawniej przypisywano Bogu, dziś można wytłumaczyć nie odwołując się do Boga. I no, w książce Jacka Wojtysiaka czytamy o panteizmie, o panekteizmie i o różnych innych formach, ale ateizm nie jest w ogóle żadnym stanowiskiem, które byłoby brane pod uwagę. Ja mam takie poczucie, że w teologii naturalnej, której nam dzisiaj potrzeba, nie sposób nie uwzględnić tego stanowiska, no bo po prostu sytuacja społeczna, cała jakby sekularyzowana współczesna kultura zmusza nas do tego. Nie sposób już dzisiaj powiedzieć, że ta większość ludzi w Europie i w świecie zachodu, która deklaruje się jako niewierząca, no, że to są ludzie całkowicie ślepi bądź jakoś ułomni z jakimś pewnym defektem ontycznym i stąd nie posiadający możliwości poznania Boga. Sądzę więc, że sumując, no, są jakby dwie idee teologii naturalnej. To znaczy jedna to jest taka, którą proponuje Jacek i tutaj idzie za taką tradycyjną teologią naturalną, żeby zacząć od pewnych oczywistych, no, w każdym razie, czy intuicji, czy przesłanek ontologicznych i no, zbudować pewne pojęcie Boga, no, które oczywiście potem zakładamy, że jest jakoś odnosi się do tego pojęcia religijnego. Właściwie ta identyfikacja absolutu, którego się dowodzi z Bogiem, jest tutaj dość wątpliwa. I druga droga byłaby taka, że zaczynamy jednak od pewnej religijnej idei Boga. Tutaj to byłaby ciągle idea, w wytworzeniu której filozofia miałaby ogromną rolę, bo to nie jest po prostu idea Boga wzięta z jakiejś jednej religii, ale jakaś idea uogólniona. Główna trudność zbudowania tego pojęcia właśnie na tym tutaj by polegała. I pokazaniu, jakie są warunki możliwości takiej właśnie idei i czy inne konkurencyjne koncepcje, włącznie z ateizmem, nie spełniają lepiej tych warunków. Tyle, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. I proszę o referat ojca profesora Marcina Tkaczyka, Instytut Filozofii Teoretycznej KUL.
Dziękuję za zaproszenie. Tyleż miłe, co niespodziewane. Będę mówił na temat tezy teizmu, jej znaczenia i ewentualnej uzasadnialności, a zarazem obalalności. W kontekście książki Jacka Wojtysiaka, którą jednak traktuję jako przykład kosmologicznej argumentacji za istnieniem Boga. Czyli będę nieco szerzej starał się spojrzeć na ten problem. jako za konkurencyjne w stosunku do teizmu tezy uważam tezę ateizmu i tezę panteizmu. I to jest ten trójkąt pojawiający się w tytule. Ateizm, panteizm i teizm. A dlaczego moim zdaniem on jest błędny, to mam nadzieję na końcu będę mógł krótko powiedzieć. Moje wystąpienie będzie się składało z czterech części. Mam nadzieję również, że tak się stanie. W pierwszej części stawiam pytanie o to, co to znaczy Bóg. W drugiej części o to, czym są atrybuty, tak zwane atrybuty boskie. W szczególności zaś, skąd one się biorą, a skąd brać się powinny. W trzeciej części, co to znaczy, że Bóg istnieje. I w czwartej części, w jaki sposób ewentualnie teza o istnieniu Pana Boga, tak rozumiana, mogłaby być uzasadnialna lub obalalna. Raczej uzasadnialna i obalalna, tak bym powiedział. Przystępuję do części pierwszej. Co to jest Bóg? Jeżeli mówimy o tezie teizmu, ja myślę o Bogu, o takim pojęciu Boga, żeby zdanie Bóg istnieje zasługiwało na mianę tezy teizmu, to moim zdaniem tak zwane klasyczne pojęcie Boga, zestaw tych atrybutów, bez względu na to, czy one zaczerpnięte są z klasycznej metafizyki, czy też powiedzmy z religii, z Nowego Testamentu, czy z Pisma Świętego, skądkolwiek, to nie jest właściwa droga charakteryzowania tego pojęcia. Moim zdaniem w skład pojęcia Boga, takiego, który nadaje się do sformułowania tezy teizmu, wchodzi dokładnie jeden atrybut, to znaczy Bóg taki, jaki jest rozumiany w tezie teizmu, to jest stwórca świata. To nie znaczy, że Bóg nie może mieć innych atrybutów. W punkcie drugim powiem, skąd moim zdaniem one się biorą i skąd brać się powinny. Natomiast kiedy rekonstruujemy pojęcie Boga, to moim zdaniem Bóg to znaczy tyle, co stwórca świata. Znaczy, jeżeli teza teizmu, jeżeli jak większość chyba uważa, teza teizmu to jest teza Bóg istnieje, to moim zdaniem to znaczy mniej więcej tyle, co stwórca świata istnieje. Argumentacja. Sądzę, że tak jest, ponieważ zakładam, że dobra teologia naturalna powinna odegrać rolę w trzech dziedzinach. W filozofii, rozumianej jako rodzaj poznania naukowego, jakiejś metafizyce powiedzmy, w religii, Bóg powinien się nadawać też do użytku religijnego, w religiach teistycznych. I w problematyce egzystencjalnej, powiedzmy takiej mądrościowo-egzystencjalnej. Tutaj nie zgadzam się z patronem tych wykładów, Józefem Marią Bocheńskim, który twierdził, że filozofii te pytania powinny być obce. Moim zdaniem porządna filozofia, przynajmniej porządna metafizyka, powinna odgrywać też rolę egzystencjalną. I moim zdaniem Bóg rozumiany jako stwórca świata odgrywa tę rolę, natomiast Bóg rozumiany w inny sposób tej roli nie odgrywa. I teraz będą trzy podpunkty krótkie, mam nadzieję. A, B i C w odniesieniu do filozofii, religii i problematyki egzystencjalno-mądrościowej. W odniesieniu do filozofii Bóg rozumiany jako stwórca świata odgrywa tę rolę, ponieważ jeżeli rozumiemy Boga jako stwórcę świata, to teza ateizmu stanowi jedno z, nie wypowiadam się teraz na temat tego, czy prawdziwe, czy nieprawdziwe, czy najlepsze, czy nie najlepsze, jedno z ostatecznych wyjaśnień wszystkiego. A metafizyka to jest, jak się wydaje, poszukiwanie ostatecznego wyjaśnienia wszystkich rzeczy. To wyjaśnienie takie, że wszystko zostało w jakimś celu powołane do istnienia przez jakąś tego typu istotę, jest to jedna z możliwych metafizyk. Moim zdaniem są trzy, jak już wspominałem, trzy takie główne metafizyki: teizm, ateizm i panteizm. I żadne nie jest ostatecznie udowodnione. Ale tak rozumiana teza ateizmu, że wszystko jest stworzeniem Boga, to jest moim zdaniem jednym z możliwych ostatecznych wyjaśnień wszystkich rzeczy. Natomiast teza ateizmu sformułowana za pomocą klasycznego pojęcia Boga lub czegoś podobnego, czyli istnieje duch, który jest wszechwiedzący, wszechmocny, albo doskonały, albo taki, ponad który nic większego nie można pomyśleć, i tak dalej, takiej roli nie spełnia, nie odgrywa. Ponieważ choćby teza ateizmu sformułowana za pomocą takiego pojęcia Boga nie jest sprzeczna z tezą panteizmu, powiedzmy. mógłby istnieć taki duch. Na przykład mamy taką religię grecką, klasyczną. Tam oprócz tych ogromnej liczby różnych bogów istnieje również taki fatum, los, któremu i bogowie, i ludzie podlegają. Podpunkt B. Pojęcie Boga wykorzystywane do sformułowania tezy teizmu powinno też spełniać, odgrywać rolę religijną. Bóg powinien się nadawać do użytku religijnego. I tutaj, żeby pokazać, że to pojęcie, które ja proponuję, odgrywa taką rolę, odwołam się do najbardziej rasowej religii teistycznej, do chrześcijaństwa. Samo jądro chrystianizmu, teizmu chrześcijańskiego, tak bym powiedział, nie całej dogmatyki chrześcijańskiej, tylko teizmu chrześcijańskiego, wyraża się w zdaniu: wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. To zdanie, ono stwierdza identyczność desygnatów trzech deskrypcji. To jest tego typu zdanie, jak to słynne Fregego: gwiazda poranna jest tym samym, co gwiazda wieczorna. Mamy Ojciec, Ojca Wszechmocnego i Stworzyciela nieba i ziemi, i stwierdzamy, że te trzy obiekty to jest jedno i to samo, i że do desygnatu tych trzech deskrypcji zwracamy się jako do Boga. Ojciec to znaczy ten, kogo Jezus z Nazaretu nazywał Ojcem. Wszechmocny to jest Bóg filozofów. Czyli to ze względu na łacińskie tłumaczenie greckiego wyrazu pantokrator, który występuje w symbolu wiary, łacińskie tłumaczenie omnipotens wywołało później ten atrybut boski nieszczęśliwy, dyskutowany przez logików, że Bóg wszystko może. To nie chodzi o to, że wszystko może, tylko że jest ponad wszystkim, arche. To o to chodziło, kiedy formułowano to zdanie. I Stworzyciel nieba i ziemi, czyli Bóg Starego Testamentu. Pierwsze zdanie Księgi Rodzaju brzmi: na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Czyli tego typu Bóg, to jest właśnie Bóg religii teistycznej. Do tego typu Boga zwracają się teiści, którzy wyznają religię teistyczną. I podpunkt C. Taki Bóg nadaje się też do egzystencjalnego, do mądrościowo-egzystencjalnego użytku. Przepraszam za to sformułowanie. Otóż taki Bóg, który jest stwórcą świata, jest również stwórcą mojego życia. I taki właśnie Bóg ma, jeśli istnieje, to ma prawo czegoś ode mnie oczekiwać. Może oczekiwać, żeby moje życie było takie, a nie inne. Mógł jakoś moje życie zaplanować, prawda? Jeżeli ja stworzyłem podczas przygotowania do śniadania jajecznicę z szynką, może dzisiaj bez szynki, bo to jest piątek, to powiedzmy, że dzisiaj, jeśli bym sobie dzisiaj przygotował jajecznicę, to ja mam prawo oczekiwać, bo ja ją przygotowałem dla siebie w jakimś tam celu. Mam prawo oczekiwać, że ona będzie taka, a nie inna. Że ona na przykład będzie mocno ścięta, albo zaledwie ścięta, pieprzna, albo łagodna. Natomiast, taki Bóg nadaje się na podstawę sensu życia, na dawcę tak zwanego osobistego powołania, którego teista mógłby poszukiwać, na fundament prawa moralnego, czyli prawodawcę moralnego i tak dalej. Natomiast Bóg, który jest po prostu najwyższą istotą, wszechmocną, wszechwiedzącą, moim zdaniem nie nadaje się do takiego użytku. Mógłby być mi równie obojętny jak na przykład najbogatszy człowiek świata, najdoskonalsza wyspa Gaunilona. Po prostu jeden, oprócz innych, jeden przedmiot tylko cechujący się nadzwyczajnymi własnościami. Czyli podsumowuję pierwszy punkt. Moim zdaniem w tezie teizmu, wyraz Bóg użyty w tezie teizmu powinien być rozumiany jako stwórca świata. Punkt drugi, mam nadzieję, będzie krótszy. Chciałbym krótko wypowiedzieć na temat tych doskonałości, czy też przymiotów albo atrybutów Boga, którym profesor Jacek Wojtysiak poświęca bardzo dużo miejsca. No właśnie to będzie kontynuacja pierwszego punktu. Moim zdaniem dobra teologia naturalna przypisuje Bogu te atrybuty, które są niezbędne do tego, żeby on mógł być stwórcą świata. Czyli mam, jak Ajdukiewicz opisuje, jak nadajemy słowom znaczenia, jak uczymy się znaczenia słów, że przypisuje wyrazowi trójkąt pewne jakieś pojęcie, z którym jest związana metoda rozstrzygania, czy coś jest trójkątem, czy nie. I później mogę w drodze odpowiedniej analizy odkrywać rozmaite własności tak rozumianego trójkąta. I moim zdaniem te atrybuty dobrze znajdowane przez filozofa powinny być znajdowane w ten sposób. Czyli Bóg przede wszystkim, na przykład, znajdowane mogą być na dwa sposoby. Mogą być znajdowane dedukcyjnie, możemy się zastanawiać, co wynika, czy logicznie, co jest logiczną konsekwencją tego, że Bóg jest twórcą świata. I mogą być znajdowane już również na drodze indukcyjnej. Mogę się zastanawiać, jaka hipoteza najlepiej wyjaśnia to, że Bóg jest twórcą świata. Ale w każdym razie muszę się zastanawiać nad tym, jaki musiałby być Bóg, taki, który stworzyłby ten świat. Cały czas nie ma tutaj momentu asercji przyłożonego do tezy teizmu. Przy czym ta indukcja musi być bardzo ostrożna, ponieważ nie ma sposobu weryfikacji później hipotez, czyli musi być bliska bardzo przesłanką, uogólnienie, czy też hipoteza indukcyjna musi być bardzo bliska przesłanką. Na przykład, jeżeli Bóg jest twórcą świata, to moim zdaniem dedukcyjnie mogę stąd wnioskować, że Bóg musi być na tyle potężny, żeby mógł stworzyć świat. Musi mieć taką moc. Ale nie, dedukcyjnie, moim zdaniem nie wynika stąd, że Bóg musi być wszechmocny w ścisłym sensie, czyli że może wszystko zrobić. Nie w takim sensie, w jakim jest w tym symbolu wiary, tylko w takim sensie, że Bóg może wszystko zrobić. To nie wynika z tego. Indukcyjnie mogę się zastanawiać, czy ta koncepcja takiego Boga, który wszystko może, najlepiej wyjaśnia w stwórcę świata, czy też nie, może niekoniecznie. Na przykład dobroć Boga nie wynika z tego, że Bóg stworzył świat, nie wynika to, że on jest dobry. Platon powiedział w Timajosie pod koniec życia, że powiedzmy pod koniec życia pisarskiego, że wszechświat jest dobry, wszechświat jest piękny, ponieważ Demiurg jest dobry. Tu nie ma wynikania, Nic na płaszczyźnie czysto filozoficznej, nic nie stoi na przeszkodzie temu, żeby Pan Bóg był z takim złośliwym duchem, który stworzył świat dla zabawy, powiedzmy, i bawi się naszym kosztem, ukrywa się właśnie dlatego, żeby i przygląda się, no, jak my sobie, jakby tym mrówkom w prywatnym mrowisku na komodzie w domu. Teraz mogę uznać, że metafizyk się zastanawia, czy indukcyjnie, czyli poprzez wyjaśnianie takiej hipotezy nie przyjąć. Ale tu musi być bardzo ostrożny, musi być bardzo, już nie będę rozwijał tego tematu, żeby nie przedłużać, ale musi te kryteria metodologiczne stawiane w wyjaśnianiu bardzo restryktywnie stosować, ponieważ w przeciwnym razie z braku możliwości późniejszej weryfikacji empirycznej hipotezy, no Pan Bóg się ukrywa, no właśnie dlatego nie ma możliwości tej weryfikacji, może popaść w to, co profesor Gutowski przed chwilą bardzo trafnie, moim zdaniem, nazwał tym komplementowaniem Pana Boga. To komplementowanie, ono samo w sobie też nie jest niczym złym ani bezsensownym, ale nie w filozofii, nie w poznaniu naukowym na nie miejsce. Ono jest związane z tym, że rozmaici mistycy, pustelnicy, ludzie religijni czy jakoś egzystencjalnie związani z Panem Bogiem niekiedy zakochują się w Panu Bogu. Tak mniej więcej jak, no, powiedzmy, chłopiec może się zakochać w dziewczynie. I wtedy zaczynają właśnie, oni zaczynają pisać o tym, że jaki on, ten Pan Bóg jest wspaniały. Niektórzy się tak bardzo zakochują, że wstępują do rozmaitych zakonów i tak dalej. I to jak ten, że właśnie chłopiec, on patrzy na ucho tej dziewczyny i no, jaka piękna jest ta małżowina uszna. Ale jeżeli uczony, chłodnym okiem popatrzy, to opisze nam rozmiar, tak jak małżowina jak małżowina. I tutaj, czyli moim zdaniem tutaj metafizyk, idąc za apelem pana profesora Judyckiego wczorajszym, ja nie mówię, Wojtysiak tak zrobił. Nie mówię, że ja to sugeruję za pomocą implikatury konwersacyjnej, ale ja tego nie twierdzę. Mówię tylko, twierdzę, że metafizyk jest narażony na niebezpieczeństwo, żeby to zrobić. Jeżeli właśnie jeszcze weźmie sobie do poduszki dzieła duchowe, jakichś tam pustelników i tak dalej i postanowi, że wszystko to udowodni, że Pan Bóg ma te wszystkie własności, no to później taka metafizyka, powiedzmy, cieszy się moim zdaniem ograniczoną powagą. Czyli tak bym powiedział na temat tych doskonałości. Czyli po pierwsze, one muszą być mocno uzasadnione funkcją Boga jako stwórcy świata. Metafizyk może przypisywać Bogu te własności, te atrybuty, które jak mu się zdaje, że potrafi uzasadnić, są niezbędne Panu Bogu do wypełnienia funkcji stwórcy świata. Punkt trzeci. I to może być dedukcja, indukcja, ale z tymi zastrzeżeniami, które podałem. Punkt trzeci. Teraz co to znaczy Bóg istnieje? Tutaj nawiążę do wczorajszego wykładu pana profesora Jadackiego. W żaden sposób się nie umawiałem, że poruszę ten temat. Tym milej jest mi powiedzieć, że prawie całkowicie z panem profesorem Jadackim się zgadzam. Uważam, że ten zarzut, że zarzut postawiony tobie wczoraj jest zasadny, a twoja obrona nieskuteczna. Natomiast zgadzam się z pewnym zastrzeżeniem, o którym za chwilę powiem. Moim zdaniem pytanie o to, co to znaczy istnieć w zdaniu Bóg istnieje, czyli co to znaczy, co dokładnie znaczy istnieć w wypadku Pana Boga, jest nie tylko zasadnie, ono nie tylko jest dobrze postawione, ale ono jest nieuniknione. Jeżeli ktoś nie odpowie na to pytanie, to no, bardzo niewiele, bardzo znikome jest bogactwo treściowe jego dalszych wywodów w zakresie teologii naturalnej. Przy czym chciałbym zaznaczyć i zastrzec, że nie popieram tych, którzy paraliżują wywody filozoficzne domaganiem się definiowania wszystkiego. Richard Feynman, wybitny fizyk kwantowy, który w swoich pracach był bardzo lubił się złośliwie wypowiadać o filozofach, często niesprawiedliwie, ale niekiedy sprawiedliwie. W tym podręczniku Feynmana Wykłady z fizyki filozof się chyba pojawia częściej niż fizyk. Tam w jednym z miejsc, tam gdzie on mówi o czasie, już przygotowuje do wykładu szczególnej teorii względności, powiada, że właściwie nie wiemy dokładnie, co to jest czas. Trzeba by zdefiniować czas, ale wszystkiego zdefiniować się nie da, więc będziemy badać ten czas bez definiowania. Filozofowie, oni popadają, to jest jego zwrot, popadają w taki bezwład myślowy, kiedy domagają się definiowania wszystkiego. Jeden filozof mówi do drugiego, nie wiesz, co mówisz, a ten mu odpowiada, co to znaczy wiesz, co to znaczy mówisz, co to znaczy nie. I dyskusja jest sparaliżowane, więc ja się temu sprzeciwiam, ja potępiam to. Moim zdaniem wiedza naukowa wyrasta z wiedzy potocznej jako jej przedłużenie, choć niejednokrotnie wiedza potoczna jest rewidowana w ramach wiedzy naukowej i dlatego język potoczny jest punktem wyjścia do uprawiania jakiejkolwiek nauki. Zacytuję tutaj Alfreda Tarskiego z Semantyki Naukowej, z jego późnego dzieła. O czymkolwiek można mówić sensownie, o tym można mówić w języku potocznym. To jest zasada uniwersalności języka potocznego. Niemniej jednak są takie sytuacje, w których definicja jest obowiązkowa. Studenci prawa w ramach zajęć z logiki prawniczej poznają rozporządzenie, specjalne rozporządzenie Rady Ministrów regulujące zasady wprowadzania definicji do aktów prawnych. Prawnik też ma unikać definiowania, ma posługiwać się językiem potocznym, ale w niektórych sytuacjach ma obowiązek wprowadzić definicję. Szkoda, że nie ma takiej metodyki dla filozofów. Jedną z tych zasad jest, jedno z tych przykazań brzmi tak, że jeśli używam terminu potocznego w znaczeniu istotnie różnym od potocznego, to mam obowiązek podać definicję. I inna reguła mówi, jeżeli używany termin jest wieloznaczny, a różność znaczeń grozi nieporozumieniami w odniesieniu do formułowanych tez, to również prawnik ma obowiązek definiować i tak dalej, i tak dalej. Moim zdaniem w wypadku tezy Bóg istnieje, filozof, który uzasadnia lub stara się obalić taką tezę, ma obowiązek powiedzieć, co rozumie tutaj pod istnieniem, przez wyraz istnieje. Ma obowiązek taki. Dlatego, że termin istnieje jest wieloznaczny i w niektórych znaczeniach są takie znaczenia terminu istnieje, mające legitymację, legitymizowane w języku potocznym, takie znaczenia, przy których Pan Bóg nie istnieje. Można zastanowić się, że w tym sensie Pan Bóg nie istnieje. Zaznaczam, że ja jestem teistą i integralnym rzymskim katolikiem. Zaznaczam na wszelki wypadek, ponieważ znajdujemy się w klasztorze dominikanów, gościnnym klasztorze dominikanów, którzy, jak wiadomo, są wyspecjalizowani w swego rodzaju działalności policyjnej na terenie teologii. Ja na wszelki wypadek zaznaczam, że ja jestem teistą i rzymskim katolikiem, ale profesor Jadacki wczoraj podał taki sens. Generał Gagarin pisał takie artykuły w Muzeum Ateizmu w Kijowie, wystawiał taki tekst generała Gagarina, że poleciał z tej strony w kosmos, od tej strony, no i nigdzie nie widział. No, to nie ma, nie istnieje, prawda? Czyli jest taki sens terminu istnieć, przy którym Pan Bóg nie istnieje. Dlatego tu filozof moim zdaniem jest zobowiązany, że nie uniknie tego problemu. Ale i tutaj to jest zastrzeżenie. Tutaj w tym drobnym jednym punkcie nie zgadzam się z profesorem Jadackim. Czy właściwie powinienem powiedzieć, mam zaszczyt nie zgadzać się z profesorem Jadackim. Oraz panią profesor Anną, a oprócz tego mam wielki honor nie zgadzać się z panią profesor Anną Brożek. Moim zdaniem żądanie definicji tutaj jest bezzasadne. Z tego powodu, że za pomocą definicji, jak wiadomo, do teorii możemy wprowadzić terminy wtórne, czyli możemy sprowadzić znaczenie jednych terminów do drugich, a zatem wprowadzamy terminy nieistotne. Naprawdę istotne terminy, te, które wyznaczają bazę pojęciową naszej teorii, to są terminy pierwotne i ich nie definiujemy, chyba że w metajęzyku jakoś, ale wtedy mamy i inną teorię, w której one są wtórne. Musimy odwoływać się do jakichś innych środków, które pozwalają nam scharakteryzować znaczenie tego terminu. Przykładowo najprostszym takim środkiem zalecanym przez Jana Łukasiewicza to jest tak zwana definicja deiktyczna, czyli podawanie dostatecznie wielu intuicyjnie uchwytnych przykładów desygnatów. Stąd ta definicja w stosunku do Pana Boga jest ze zrozumiałych względów nie do zastosowania. Tej metody nie zastosujemy, nie scharakteryzujemy tak znaczenia, no, dlatego że Pan Bóg się ukrywa przed nami. Znaczy, ja uważam, że istnieje, ale powiedzmy, w każdym razie nie widać go. Natomiast spośród takich najprostszych, podręcznikowych, powiedzmy znajdujących się na podorędziu metod częściowego charakteryzowania znaczenia terminu pierwotnego, mamy postulaty znaczeniowe. I to jest moim zdaniem bardzo dobra, niewykorzystana i niedoceniona przez filozofów droga cząstkowego, ale bardzo efektywnego nieraz charakteryzowania pojęć. Przy zachowaniu pewnej ostrożności logicznej, pewnej dbałości, tego tematu nie będę też rozwijał, można za pomocą postulatów znaczeniowych bardzo efektywnie nieraz charakteryzować używane pojęcia. I moim zdaniem pojęcie istnienia w tezie teizmu wystarczy scharakteryzować cząstkowo w tezie teizmu, po to, żeby ono służyło tym funkcjom, o których powiedziałem, wystarczy scharakteryzować cząstkowo za pomocą jednego, jedynego postulatu znaczeniowego. Ja byłby taki postulat znaczeniowy. Warunkiem wystarczającym, niekoniecznym, warunkiem wystarczającym istnienia jest zdolność do działania albo powiedzmy wywoływania skutków czy zmian w znanym nam świecie. Jeżeli Bóg może coś z nami zrobić, to ja już mówię, że On istnieje, to już mi wystarczy. W takim sensie mówię, że On istnieje. W szczególności, jeżeli Bóg stworzył świat, albo jeżeli Bóg, powiedzmy, doprowadził do rozstąpienia się wód Morza Czerwonego, albo uleczył moją ciocię z choroby, to On już istnieje. Czyli jest warunkiem wystarczającym, niekoniecznym. No bo jeżeli ktoś jest platonikiem filozofii matematyki, to może uznawać istnienie takich obiektów, którym nie przypisuje zdolności do jakiegokolwiek działania w znanym nam świecie. Ale warunkiem wystarczającym, dostatecznym istnienia jest zdolność do wywoływania jakichś skutków w znanym nam świecie. I teista, moim zdaniem dobry, jaki porządny teista, uczony, bardziej uczony niż mistyk, to jeśli by chciał uzasadnić tezę o istnieniu Boga, to poszukiwałby śladów takiego zachowania, czy jakiegoś działania stwórcy. To jeszcze za chwilę może dwa zdania na ten temat powiem. Aha, już będę kończył, czyli powiedzmy, to już nie za chwilę, tylko teraz jeszcze dwa zdania powiem. Otóż, aż już chwila minęła, czyli też powiedziałem prawdę, za chwilę dwa zdania. Powiem i teraz właśnie ta chwila minęła i mówię te dwa zdania jeszcze na ten temat. Że na przykład, czyli teza teizmu w proponowanym, czy w zalecanym przeze mnie rozumieniu, to jest taka teza, że świat został stworzony. Świat jest stworzeniem. Proszę zobaczyć, że tutaj w punkcie wyjścia nie pojawia się Bóg. To jest, moim zdaniem, to jest ogromna zaleta. Jak teolog na pierwszej stronie pisze o Panu Bogu, to jest wszystko w porządku, ale jak filozof zaczyna od Pana Boga, to zawsze powstaje ten problem, no, ale od czego i dlaczego w ogóle, o co ci chodzi? Znaczy tutaj my mówimy o świecie i teraz no, na przykład zwolennicy tak zwanego argumentu z inteligentnego projektu, no, nie będę się wypowiadał na jego temat, tylko powiem, że oni tak uważają, że takim empirycznie uchwytnym śladem stworzenia jest koniunkcja wysokiego, nawet liczbowo, to może, że odpowiednio wysokiego stopnia skomplikowania i uporządkowania. Jeden z tych czynników nie wystarczy, ale jak są dwa, że znajdujemy w świecie coś, co jest mocno skomplikowane i zarazem uporządkowane, to jest znak, że tutaj zadziałał stwórca. Zwolennicy tak zwanej, nazywanej zwłaszcza tu w Krakowie nieprzychylnie tezy, teorii Boga zapchaj dziury, to oni uważają, że osobliwość początkowa, czyli ten wielki wybuch, że to jest jakiś taki ślad, po którym można dociec, że świat jest stworzony. Profesor Jacek Wojtysiak uważa, że koniunkcja przygodności i racjonalności świata jest takim znakiem. No i pozostaje mi ostatni punkt, który jeszcze bardzo krótko powiem, o uzasadnialności, a zarazem o banalności. Otóż w wielkim telegraficznym skrócie, panie i panowie, takie wnioskowanie, moim zdaniem to jest kościec, rusztowanie logiczne tak zwanego argumentu kosmologicznego za istnieniem Pana Boga, również tego, który profesor Jacek Wojtysiak proponuje. Pierwsza przesłanka to jest przygodność bytu, świat jest przygodny. Znakomity pryncypał profesora Wojtysiaka, profesora Antoni Stępień, że mówi, istnieje co najmniej jeden byt przygodny, jaki bardziej stonowany jest tam w tamto pokolenie. Tamta generacja jeszcze była ostrożniejsza. Czyli przygodność. Druga przesłanka to jest ta racjonalność, że świat jest racjonalny. Podkreślamy i wynika stąd, że Pan Bóg istnieje. To jest logiczne wnioskowanie, czy z tych przesłanek wniosek wynika, pod warunkiem, że przesłanki rozumiemy odpowiednio mocno. Znaczy to muszą być modalne, metafizyczne, mocne tezy. Mówiąc, że to są mocne tezy metafizyczne, czyli trudne do uzasadnienia. Przesłanki trudne do uzasadnienia, może nawet trudniejsze niż wniosek. Przesłanki są trudne do uzasadnienia. Mam na myśli dwie tezy negatywne i jedną pozytywną. Pierwsza negatywna jest taka, że one są nieintuicyjne. To, że świat jest racjonalny, nie jest intuicyjne. I nie wystarczy się powołać na intuicję, żeby uzasadnić takie przesłanki. Jeżeli ktoś mi mówi, że intuicyjnie widzi, że mu się jawi, że 3 razy 2 równa się 6, to ja mogę go traktować poważnie. Ale jeżeli ktoś mi powie, że intuicyjnie mu się jawi, że do udowodnienia drugiego twierdzenia Gödla wystarczy słaba arytmetyka Robinsona, to ja powiem, wiesz stary, to miło, że masz taką intuicję, ale masz tu zeszyt i udowodnij po prostu, nie? Także to są zbyt skomplikowane tezy, już nie będę tego rozwijał, ale zbyt skomplikowane tezy, żeby powoływać się na intuicję. I druga negatywna uwaga, one są nieempiryczne. Dlatego moim zdaniem też tak zwany dowód z inteligentnego projektu jest chybiony, nieskuteczny. One są nieempiryczne, ponieważ to są tezy o charakterze modalnym. Że świat jest racjonalny, znaczy, że światem rządzą, w świecie jest jakiś obiektywny porządek. To jest więcej niż teza empiryczna. Tylko jeden przykład. W 1596 roku ukazała się taka książka Johanna Keplera Mysterium Kosmographicum i on tam udowodnił wiele praw przyrody, między innymi słynne trzy prawa Keplera, znane wszystkim. Ale Kepler udowodnił tam wiele innych, uzasadnił wiele innych praw przyrody. Na przykład takie prawo Keplera tam uzasadnił, że gęstość każdej planety jest odwrotnie proporcjonalna do pierwiastka kwadratowego średniej odległości tej planety od Słońca. I to jest empirycznie potwierdzone. Kepler uważał to za prawo fizyki, a dzisiaj fizyk się uśmiechnie, bo zgadza się, empirycznie to się zgadza, ale to jest przypadek, zbieg okoliczności. Czyli każdy, można też, jest taki, w Australii powstał taki model, to się nazywa logika modalna HW, że można pokazać w pełni konsekwentnie, że każdemu światu możliwemu, w którym rządzą jakieś prawa, odpowiada dokładnie świat możliwy, który jest jego dokładną kopią, z tą różnicą, że nie obowiązują tam żadne prawa, że to wszystko się dzieje przez przypadek. Jeżeli nawet byśmy losowali w nieskończoność kulę w totolotku i losowali, akurat by się tak złożyło, że losowalibyśmy 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 i tak w nieskończoność i mielibyśmy skłonność. ta rzeczywistość byłaby ujmowalna w taki sposób, że rządzi tym to prawo, mówiąc, że to taki arytmetyczny ciąg to jest zachowany, to równie dobrze to mogłoby się stać przypadkiem, dlatego że każdy przypadek musi być jakiś i niektóre przypadki mogą z tego powodu wyglądać na coś zaplanowanego. To w największym skrócie. Analogicznie nieempiryczna jest teza o przygodności. Znaczy nieempiryczne są takie wersje tych dwóch tez, z których wynika teza o istnieniu Boga. Są empiryczne wersje, takie, których ty używasz, ale z nich nie wynika. Znowu non sequitur. Nie wynika z nich teza o istnieniu Boga. I teraz już tytułem zakończenia, dlaczego ten trójkąt moim zdaniem jest błędny. No już tylko jednozdaniowo powiem, że moim zdaniem przesłanka o przygodności to jest po prostu negacja tezy panteizmu. A przesłanka o racjonalności to jest moim zdaniem po prostu zwykła negacja tezy ateizmu. Czyli to wnioskowanie, to jest logiczne wnioskowanie, ono jest takie. Pierwsza przesłanka, panteizm jest fałszywy. Druga przesłanka, ateizm jest fałszywy. A więc teizm jest prawdziwy. To jest logiczne, ale to jest żałośnie krótkie wnioskowanie, bo to jest takie wnioskowanie, jak wszystkie jamniki są psami, wszystkie ssaki są ssakami, a więc wszystkie jamniki są ssakami. Czyli tutaj cały ciężar polega na tym, jak uzasadnić te przesłanki. Moim zdaniem to jest niezmiernie trudne. Niezmiernie trudne. I tym bym zakończył. Dziękuję.